W zmiennych warunkach trzeba być czujnym, żeby nie dać się złapać, bo choćby mały błąd może mieć bardzo duże konsekwencje. To mówiłem Wam wczoraj i sam wczoraj dałem się złapać na te zmienne warunki, co sprawiło, że analiza, którą Wam pokazałem, obarczona była pewnym błędem. Dwa słowa wyjaśnienia już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 3 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Czasami, kiedy się bardzo chce, wkradają się błędy i tak właśnie było wczoraj z tą moją analizą, którą dla Was przygotowałem. Dlatego szybko śpieszę z poprawką, z uzupełnieniem tych informacji. Na początek wykres, ten właściwy wykres, który powinien pojawić się już wczoraj. Były tam błędy, dlatego to koryguję wykres, który przeczy temu, co mówię. Max Verstappen rzeczywiście, to jest potwierdzenie słów Christiana Hornera. Gdyby nie ten błąd Charlesa Leclerca, gdyby nie to, że odpuścił, miałby pewnie to pierwsze pole startowe. Ale zanim pełna analiza, przypomnienie dla tych, którzy może nie mieli okazji obejrzeć wczorajszego materiału, z czym się mierzymy, co jest na tym wykresie. W górnej części tego wykresu mamy tak zwany wykres prędkości na tych najszybszych okrążeniach. Najszybszych w wykonaniu Carlosa Sainza i tych okrążeniach, które były ostatnie dla Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca, były dla nich szansą na to, żeby pokonać jeszcze Carlosa Sainza. Właśnie ze względu na błąd Charlesa Leclerca obaj kierowcy nie byli w stanie tego zrobić i na niebiesko mamy wykres prędkości Maxa Verstappena, na biało Carlosa Sainza, na czerwono Charlesa Leclerca. To są te linie ciągłe. Linie przerywane to są linie, które wyznaczają tak zwaną deltę, czyli różnicę czasową w stosunku do zielona ciągła linia czasu, najlepszego czasu Carlosa Sainza. No i to jest ta kluczowa różnica względem wczorajszej analizy. Jak widzicie, w pierwszej części tego okrążenia, pierwszy sektor, Max Verstappen 0,6 sekundy przewagi nad Carlosem Sainzem. Również poniżej tej delty, około 0,2 sekundy, był Charles Leclerc, więc obaj mieli realną szansę, żeby pokonać Carlosa Sainza. Natomiast kluczowy jest moment właśnie w tym miejscu, gdzie Charles Leclerc popełnił błąd, wykręcił pełnego bączka, pełnego spina. No i tu Max Verstappen miał żółtą flagę, musiał odpuścić. Tu widać, że odpuścił pedał gazu, ten jego czas automatycznie przecina, czy ta delta przecina tą zieloną linię, już jest gorszy, jeżeli chodzi o czas okrążenia względem tego najlepszego czasu Carlosa Sainza. Potem jest jeszcze moment, kiedy schodzi poniżej tej delty, ale ta prędkość, której nie mógł nabrać w tym kluczowym momencie, spowodowała, że ta różnica w końcówce okrążenia rośnie. Gdyby nie ten błąd Charlesa Leclerca, Max Verstappen pewnie byłby dzisiaj na tym pierwszym polu startowym. Startuje obok, co zapowiada nam naprawdę fantastyczne ścigania. Teraz słowo wyjaśnienia na temat tego błędu, który wczoraj się wkradł. Skąd ten błąd? To jest dla mnie cenna nauka, myślę, że i dla Was. Narzędzie, z którego korzystam, ma taką funkcję, która wybiera najszybsze okrążenie dla całej sesji, która jest analizowana. No i właśnie, wczoraj do analizy wziąłem najszybsze kółko z kwalifikacji Carlosa Sainza oraz te dwa ostatnie okrążenia z Q3 w wykonaniu Charlesa Leclerca i Maxa Verstappena. Na pozór wszystko się zgadza, ale tu zgubiłem właśnie te zmienne warunki. Kierowcy w Q3 pojechali wolniej, Carlos Sainz w Q1 pojechał szybciej niż w Q3 i to właśnie ten czas z Q1 został przeze mnie wzięty błędnie do tej pierwotnej analizy. Bije się w piersi, ale takie błędy po prostu się zdarzają. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Bartkowi, jednemu z widzów, który w komentarzu bardzo szybko zauważył, że coś tutaj się nie klei, że coś w tej analizie nie gra. Zrobił mi wieczór, siedziałem chyba do pierwszej, szukając przyczyn takiego błędu. Najpierw powątpiewałem w narzędzia, których używam, potem w siebie i tak w kółko, aż w końcu udało się znaleźć ten właściwy, brakujący element. A teraz drugi obiecany temat, o którym Wam wczoraj wspomniałem, słynna dyrektywa 39. Dyrektywa, która w pierwotnym kształcie już praktycznie nie istnieje, ale kierunek nadal jest. FIA chce regulaminowo ograniczyć podskakiwanie, morświnowanie, tak zwany porpoising. No i nadal mocno idzie w tym kierunku. W dokumentacji przekazanej w międzyczasie zespołom pojawia się wskazanie, że nie będą brane pod uwagę te wartości maksymalne tego przeciążenia działającego na kierowców w trakcie właśnie podskakiwania, ale pewna wartość kalkulowana i ta magiczna formuła w końcu się pojawiła. Magiczna formuła nazywa się AOM, tak nazywa ją Automotor Sport i według informacji tego serwisu wartością czy jednostką tej wartości będzie Joule na kilogram na 100 km. Niewiele nam to mówi, ale sugeruje, że to przeciążenie działające na kierowcę będzie mierzone na dłuższym dystansie, więc to nie będą pojedyncze piki, ale właśnie jakieś przeciążenia wyliczone na dłuższym dystansie. Nadal jest duży opór ze strony zespołów. Nadal zespoły nie chcą się zgodzić na to, żeby FIA decydowała o tym, co jest bezpieczne, a co nie, który samochód jest w bezpiecznych ustawieniach, a który nie, żeby decydowała, z jakimi ustawieniami zespoły mają pojechać do rywalizacji. Najgłośniej tym nowym regulacjom, czy chęci wprowadzenia tych regulacji, sprzeciwia się Ferrari oraz Red Bull, również w kontekście przyszłego roku, bo na razie nie ma takiego dużego tempa w tych pracach, żeby było realne wprowadzenie skutecznej dyrektywy, ale przyszły rok to już jest kwestia dyskusyjna. Tutaj Horner mówi, nawet w kontekście przyszłego roku, nie próbujcie nic zmieniać. I to właśnie Horner uważa, że w Kanadzie żaden z zespołów nie przekroczył tej formuły. W Baku zdarzyło się tylko Mercedesowi coś takiego, więc nie ma powodu, żeby zmieniać przepisy, bo jeden zespół ma problemy i to jest bardzo mocny argument. W Baku przeciążenie zarejestrowane w samochodzie Lewisa Hamiltona sięgnęło 10G, więc już naprawdę jest się czym martwić, ale martwić się powinien Mercedes głównie i taka jest sugestia ze strony Ferrari, ze strony Red Bulla, ale opór tych zespołów może być też związany z drugą częścią tej historii, która gdzieś się podpina pod porpoising, czy walkę z porpoisingiem, z podskakiwaniem, z morświnowaniem, kwestii dotyczącej elastyczności podłogi, a konkretnie elastyczności tego środkowego elementu, który tutaj widzicie, elementu nazywanego deską, elementu, który jest mocno określony regulaminem, elementu, którego zużycie może być nawet przyczyną dyskwalifikacji. Okazuje się, że ten element w kilku konstrukcjach ma tendencję do dużego odginania się, dużej elastyczności. Co to powoduje? To powoduje, że ta przestrzeń pod podłogą staje się większa, te kanały stają się jeszcze bardziej wydajne, a co za tym idzie? Za tym idzie lepszy, większy docisk. No i właśnie temu miała przyjrzeć się FIA. W przypadku jednego zespołu to odchylenie miało sięgać nawet 6 mm, więc mówimy o dużych odchyleniach. Milimetr Formuły 1 to jest jak lot w kosmos, więc 6 mm to jest naprawdę coś bardzo, ale to bardzo mocnego. Te odchylenia zachodzą w trakcie jazdy jeszcze bardziej pewnie niż w trakcie statycznych pomiarów, więc zyski mogą być naprawdę bardzo różne. No i kto jest w tej grupie podejrzanych? No Ferrari oraz Red Bull, więc oni nie chcą słyszeć o jakichkolwiek zmianach przepisów, również uwzględniających ten element, a po tej drugiej stronie ma być Mercedes oraz McLaren. Przedstawiciele obu zespołów mówią, że byli zaskoczeni tym, że FIA wyciągnęła taki temat. Oni sami nie podejrzewali, że można w tym elemencie szukać przewagi. Przegapili swoją szansę ewidentnie, więc teraz będą próbowali zatrzymać konkurencję. Tylko jest z tym wszystkim jeden problem. Testy statyczne wykonywane w garażu, wszelkiego rodzaju pomiary, nijak się mają do tego, co dzieje się na torze. Trudno będzie FIA również w tym elemencie znaleźć skuteczne narzędzie, zrobić to w taki sposób, żeby rzeczywiście zespoły nie mogły oszukiwać, czy szukać tej dodatkowej wydajności w szarych obszarach, więc będziemy mieli do czynienia taką typową zabawę dla Formuły 1, zabawę w kotka i myszkę. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Przed nami ciekawe czasy, ciekawy wyścig przede wszystkim. Wyścig na Silverstone zapowiada się niezwykle ciekawie. Odliczamy start do tego wyścigu. Zapowiada się naprawdę apetycznie. A teraz Wam już dziękuję za uwagę. Przepraszam za ten błąd, ale takie błędy będą się pewnie zdarzać. Im głębiej, im trudniej, tym szansa na popełnienie błędu większa, ale na pewno nie odstąpię. Nie zniechęcę się tym jednym błędem. Od tego typu analiz będę miał w pamięci to, co się wydarzyło, ale również poszukiwanie błędu to jest taki proces, kiedy człowiek się uczy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dziękuję, że chcecie uczyć się tego wszystkiego ze mną, a teraz pozostaje mi życzyć Wam dużych, bardzo dobrych emocji w trakcie tego wyścigu, który przed nami i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.